Przy mikrofonie Paweł Bieg, czas na rozmowę z gościem dnia, którym jest dzisiaj Anna Wolska, dietetyk, specjalistka z zakresu zdrowego żywienia. Dzień dobry,
witam. Dzień dobry, witam serdecznie.
W miarę rozwoju szeroko pojętej ekspansji technologicznej mamy do czynienia z nowymi czynnikami rakotwórczymi. Które z nich są w cudzysłowie najpopularniejsze? Bo dziś rozmawiamy, przypomnijmy, o roli diety w profilaktyce nowotworowej.
Jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, to chyba najgorsze są środki ochrony roślin, które stosują rolnicy w uprawie. Takim najbardziej, najgorszym środkiem, jakim niestety jest w Polsce nadal stosowany, za granicą w wielu krajach jest on już zakazany, jest popularny Roundup. Zawiera on glifosat, który jest niesamowicie szkodliwy dla naszego organizmu. Są badania, które dają przesłanki, że może on być przyczyną rozszczelnienia bariery jelitowej. Jest to też potencjalnie silny karcinogen, czyli substancja, która może wywoływać oraz zaostrzać stany nowotworowe w naszym organizmie. Także on jest chyba najgorszy. Do tego mamy inne oczywiście środki ochrony roślin, ale także wirusy, bakterie, różnego rodzaju grzyby. Mamy tą żywność przetworzoną, czyli konserwowaną, gdzie dodaje się dużo tych tak zwanych E-dodatków, które mogą również wpływać na procesy nowotworzenia w naszym organizmie. Mamy do tego sposoby technologiczne przygotowywania potraw, między innymi używanie marynat, używanie dużej ilości soli, które również mogą potencjalnie pośrednio przyczyniać się do nowotworzenia, między innymi powstawania nowotworów żołądka. Mamy także wiele innych substancji, które mogą nasilać te procesy.
Czyli jednym słowem, żyjemy w jednym wielkim e-śmietniku.
Tak, dokładnie, dokładnie tak.
Dieta w terapii onkologicznej. Dlaczego jest tak ważna dla osób, którym przychodzi mierzyć się z nowotworem?
Pacjent dobrze odżywiony ma dużo lepsze rokowania, jeśli chodzi o leczenie. W przypadku niedożywienia u pacjentów chorych onkologicznie, jeśli podajemy takiemu pacjentowi radio i chemioterapię, to niedożywienie może się pogłębić, aż w końcu nastanie stan tak zwanej kacheksji, czyli wyniszczenia nowotworowego. W tym momencie następuje rozpad tkanek naszego organizmu i organizm nie ma siły nie dość, że walczyć z nowotworem, to jeszcze znieść tak ciężkiej terapii, jaką jest chemioterapia i radioterapia. Tutaj wspomaganie żywieniowe ma na celu odżywienie pacjenta, wspomożenie jego organizmu w walce z tak ciężką i potencjalnie śmiertelną chorobą, jaką jest nowotwór. Mamy także czynniki immunomodulujące w żywności, takie jak arginina na przykład, czy glutamina. Są to substancje, czy kwasy omega-3, o której również było mówione na konferencji. Są to składniki diety, które mogą wpływać na dużo lepsze znoszenie przez pacjentów całej tej terapii, całego tego procesu, ale także podstawowe odżywienie tego pacjenta, czyli zapewnienie mu zwiększonej ilości białka, źródeł węglowodanów oraz tłuszczy, które będą dla niego dobrze trawione, jest podstawą do stanięcia w ogóle pacjenta do walki.
Czyli tutaj należy rozgraniczyć takie dwa pojęcia diety spożywczej i medycznej. Czym się różnią? Jakie zrównoważyć?
Znaczy, dieta spożywcza i medyczna. Dieta generalnie powinna być dostosowana do pacjenta. W zależności od umiejscowienia nowotworu, od stanu pacjenta, dostosujemy do niego inną dietę. Dieta spożywcza, tak zwana, jak to pan fajnie nazwał, to jest dieta dla przeciętnego Polaka, dla przeciętnej osoby. Czyli dieta powinna obfitować w 5 porcji warzyw oraz 2 porcje owoców dziennie, przede wszystkim produkty pełnoziarniste zbożowe, czyli z grubego przemiału kasze, chleby pełnoziarniste, chleby razowe, makarony razowe, brązowy ryż. Do tego jeszcze stosowanie oliwy z oliwek lub innych tłuszczy pochodzenia roślinnego. W przypadku pacjenta nowotworowego, czyli ta dieta tak zwana medyczna, tutaj musimy bardzo indywidualnie podejść do pacjenta, ponieważ pacjent pewne rzeczy będzie tolerował lepiej, inne gorzej i do tego mogą pojawić się takie symptomy jak spadek apetytu, zmiana smaku u pacjenta czy utrata węchu i dla niego te posiłki mogą wydawać się nieatrakcyjne, te, które my mu akurat chcemy podać. Dlatego tutaj bardzo ważne jest, żeby podchodzić do tego pacjenta indywidualnie. Jeżeli on nie jest w stanie zjeść brązowego ryżu, ale bardzo dobrze reaguje na biały ryż, oczywiście podajemy mu ten biały ryż. Ja tutaj nie demonizuję, broń Boże, białego ryżu, ponieważ on też ma dużo wartości odżywczej. Tutaj chciałabym także nadmienić, że jeśli pacjent na przykład nie chce zjeść razowego pieczywa, to dajemy mu tą pszenną bułkę, dajemy mu tego rogalika, ponieważ ważne jest, żeby on nie leciał nam z wagi, że tak powiem potocznie.
To reasumując, czy dieta onkologiczna uwarunkowana jest typem nowotworu, czy jest gdzieś w tym wszystkim jakiś wspólny mianownik?
Przede wszystkim uwarunkowane jest umiejscowieniem nowotworu. Jeśli jest to nowotwór umiejscowiony w przewodzie pokarmowym, tutaj pacjent nie pójdzie do przodu, jeśli nie będzie miał dobrze ustawionej diety. Jeśli jest to nowotwór piersi, tutaj, czy nowotwór sutka, tutaj mamy większe pole manewru, jeśli chodzi o dietę. Ale jeśli jest to konkretnie w przewodzie pokarmowym, no to bardzo indywidualnie należy podejść do pacjenta.
Z jakim najczęstszym mitem dotyczącym diety onkologicznej się pani spotyka?
O Boże. Było to również poruszane na naszej konferencji. Jest bardzo dużo mitów, które krążą po internecie. No, dla mnie największym hitem jest dieta doktora Ashkara, która mówi o tym, że należy przyłożyć czosnek na całą noc do momentu, aż pojawi się bąbel, potem ten bąbel przebić i włożyć do niego cieciorkę, obłożyć to wszystko kapustą i zabandażować i tak przez 60 dni i ta cieciorka, dwa razy dziennie, i ta cieciorka ma nam wyciągnąć wszystkie złe czynniki z naszego organizmu. Między innymi ma też wyleczyć nowotwór, tak jak to doktor rekomenduje na swojej stronie, oraz leczy z HIV-u i AIDS-u, a także reumatyzmu.
To brzmi jak trochę taki starosłowiański rytuał.
To jest katastrofa. Najgorsze jest to, że ludzie w to wierzą. Jest dużo filmików na YouTubie, jak ludzie to robią, jak przygotowują ten cały przedstawienie tego całego procesu. Dla mnie to jest katastrofa. Jest także dużo mitów na temat stosowania diet, które są oparte tylko i wyłącznie na sokach oraz sokach warzywnych i niekiedy owocowych. I ma to niby za zadanie zagłodzenie nowotworu, bo nie dostarczamy mu cukrów prostych, czyli glukozy, a nowotwór żywi się glukozą. Jest to straszne, jeśli ktoś to stosuje u swoich pacjentów podopiecznych, czy widzimy w rodzinie, że ktoś to stosuje. Nie możemy do tego dopuścić ze względu na to, że wrzucamy tak naprawdę chorego pacjenta na głodówkę. Czyli on nie będzie miał z czego czerpać wartości do walki z nowotworem. Nie będzie miał źródeł białka, nie będzie miał źródeł tłuszczu, dobrych węglowodanów. A prawda jest taka, że komórka nowotworowa pozyska sobie tą glukozę z innych szlaków, które są w naszym organizmie, między innymi na przykład ze szlaku alaninowego, i doprowadzi to do jeszcze większego rozpadu tkanki mięśniowej, żeby tą glukozę ta komórka nowotworowa uzyskała.
Dużo mądrych, ciekawych rzeczy od pani dziś usłyszeliśmy. Tymczasem porady dietetyków dla pacjentów onkologicznych nie są refundowane przez NFZ. Chodzi tu tylko o pieniądze?
Generalnie my organizowaliśmy już protesty, były zbierane podpisy. Jest niby projekt ustawy, który już podobno leży w Sejmie. Czekamy na jego rozpatrzenie, żeby właśnie dietetyk wchodził w podstawową opiekę POZ-u. Czy tak się stanie, nie wiemy. Głównie chodzi tutaj o pieniądze. Szpital musiałby zapłacić za dodatkowe stanowisko dietetyka, a tak naprawdę najlepiej, żeby dietetyk był na każdym oddziale, bo są również specjalizacje dla dietetyków. Jedni specjalizują się w onkologii. Są dietetycy, którzy bardziej specjalizują się w chorobach jelit tylko i wyłącznie. Także na każdym oddziale powinien pojawić się dietetyk. To by były koszmarne pieniądze. Podejrzewam, żeby dać tyle etatów jeszcze w szpitalu, na które często nawet nie stać, żeby zapewnić dobrej jakości posiłki, a co dopiero tutaj mówić o dostosowywaniu diet i jadłospisów pod konkretne przypadki, ale rzeczywiście poradnictwo, chociaż dietetyczne, powinno być tutaj zapewnione dla każdego pacjenta.
Oby zatem ten projekt nie leżał gdzieś na dnie szuflady. Życzymy tego, żeby sytuacja jak najszybciej się rozwiązała, oczywiście po państwa myśli. Naszym gościem była Anna Wolska, dietetyk, specjalistka od zdrowego żywienia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.